Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Tradycyjnie w polskim kościele za miesiąc trzeźwości uznawany jest sierpień. Ale w sanktuarium wielkopolskim Licheniu ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe organizowane są zawsze w ostatni weekend lipca. To ogromne wydarzenie, w którym bierze udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. O szczegółach opowiemy już za moment. W naszym programie wrócimy także jeszcze raz do poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Brała w niej udział nasza reporterka, która przeszła całą trasę z Poznania do Częstochowy. Dziś będziemy jednak pytali głównie o to, jak wygląda życie pielgrzyma po pielgrzymce. Między niebem a ziemią zapraszam.
Jak zeschła ziemia, łaknąca wody. Wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoje
Anonimowi alkoholicy, narkomani, hazardziści, seksoholicy, palacze, osoby uzależnione od jedzenia spotykają się każdego roku w Licheniu. dają tam świadectwa pokonania nałogu oraz wspierają i motywują innych do walki. Za nami 27. ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe. Obserwował je Sławomir Zasadzki, który rozmawiał na miejscu z księdzem Robertem Krzywickim, dyrektorem Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
Broszurka, która informuje o wydarzeniu, o 27. ogólnopolskim spotkaniu trzeźwościowym w Licheniu, zawiera taką długą listę uzależnień: narkomani, hazardziści, palacze, jedzenioholicy, seksoholicy, anonimowi depresanci. To wszystko ma wspólny mianownik.
Są to osoby, które są uzależnione od pewnych substancji albo zachowań, które zmieniają ich życie i świadomość. No i te osoby przyjeżdżają tutaj do Lichenia po to, żeby razem się spotkać. Na co dzień pracują na 12 krokach, chodzą na meetingi, na grupy wsparcia, no i potrzebują takiego spotkania ogólnego różnych środowisk, bo to są wszystko osoby trzeźwiejące, czyli osoby, które uczą się innego sposobu życia.
No ale kiedy myślimy o uzależnieniach i wyobrazimy sobie palacza, alkoholika czy narkomana, stosunkowo łatwo o takie doświadczenie, które podpowiada nam, jak ten mechanizm uzależnienia działa, ale uzależnienie od jedzenia, uzależnienie od depresji czy hazardu.
One wyglądają inaczej wyglądają praktycznie, natomiast sens jest ten sam, dlatego że za pomocą pewnego zachowania czy substancji rozwiązuje się problemy, czyli nie rozwiązuje się problemów, a rozwiązuje się swoje emocje i to prowadzi do kolejnych problemów.
Czyli tak naprawdę terapia to nie jest takie proste ślubowanie, że od dziś nie piję, od dziś nie palę, od dziś nie obżeram się.
Prawdziwa terapia polega na tym, aby odnaleźć przyczyny, dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby nauczyć się trzeźwo żyć każdego dnia.
Licheń i Częstochowa, czyli dwa sanktuaria, są takimi centrami integrującymi te środowiska. Czy Kościół ma patent na terapię?
Nie, to są miejsca, które są miejscami kultu ogólne i przyjeżdżają te osoby. Te środowiska trzeźwościowe, one się spotykają w swoim gronie, mają swoje zjazdy. To są nie tylko grupy dwunastokrokowe, ale też są kluby abstynencji czy jakieś inne grupy, które dbają o trzeźwość w swoim otoczeniu. I one potrzebują takiego ogólnego spotkania wszystkich środowisk. I to nie jest spotkanie dla katolików, jest to spotkanie dla wszystkich. Pretekstem są sanktuaria maryjne, dlatego że przybywają tam ludzie, natomiast my tutaj pomagamy tylko w sposób logistyczny i zabezpieczamy to, żeby te wszystkie osoby mogły się tutaj spotkać. Natomiast my nie prowadzimy terapii, te grupy są autonomiczne, my nie wnikamy w wewnętrzne życie poszczególnych meetingów i grup.
Taka kabaretowa scenka, która kojarzona jest z uzależnieniem, to jest takie stwierdzenie: cześć, jestem Jacek i jestem anonimowym alkoholikiem. To kojarzymy z terapią, z grupami. A tak naprawdę to jest jakiś procent, by nie powiedzieć promil tego, co jest w trzeźwieniu ważne.
No tak, bo to jest oprócz tego, że się ktoś przyznaje, że jest od czegoś uzależniony, to jest pierwszy krok. To jest program odnowy życia.
Rewolucji?
I rewolucji, uczenia się życia trzeźwo, ale zrobienia takiego obrachunku moralnego, co się w ogóle zrobiło. Najpierw powierzenia swego życia Bogu, tak jak się go dzisiaj rozumie, zobaczenia, że nie można sobie z tym poradzić, zrobienia tego, co ja mogę naprawić i co powinienem naprawić w życiu, jak zrekompensować straty spowodowane uzależnieniem oraz odkryć to, co ja mogę jeszcze rozwinąć w swoim życiu, żeby stać się lepszą osobą, plus nauczyć się żyć duchowo i nieść posłanie innym potrzebującym, czyli zaprzestać skupiania się na sobie i na swoim problemie, ale szukać osób, którym ja mogę pomóc.
Powiedział ksiądz, że to są spotkania dla osób, mówiąc tak najogólniej, z różnych denominacji czy osób niewierzących, ale przed chwilą też padło stwierdzenie, że trzeźwiejący alkoholik powierza swoje życie, problemy Bogu, powiedzmy transcendencji, czy Bogu, tak jak go rozumie, jak rozumie. Dlaczego to jest tak ważne?
Ruch anonimowych alkoholików powstał w oparciu o tak zwane grupy oksfordzkie, czyli takie grupy studiowania Pisma Świętego przed II wojną światową, tylko że jest to program, który mówi o Bogu w sposób świecki, w sposób dostępny dla każdego człowieka, dlatego że grupy wsparcia nie zastępują Kościoła, zajmują się jedną dziedziną życia, mianowicie problemem ich uzależnienia i jak sobie tutaj z tym pomóc. I tu pomocą jest odkrycie duchowości.
To 27 spotkania, czy z perspektywy czasu widać, jaka jest dynamika uzależnień, czy to się nasila, czy to spada i czy można wskazać jakąś pulę problemów, które skutkują uzależnieniem?
To jest 27 raz. Spotkania się zaczęły, na pierwszych spotkaniach było osób około 500. Dzisiaj tych osób jest do 30 tysięcy. Tych meetingów dzisiaj mamy 16. Też się otwieramy na nowe języki, na język ukraiński, język rosyjski, ale widzimy też jakieś nowe meetingi, grupy wsparcia, jak na przykład uzależnienie od seksu i miłości, czy też grupy związane z hazardem.
Czyli to współczesność produkuje uzależnienia?
Trochę tak, dlatego że to współczesność, nasza cywilizacja niesie nowe wyzwania, no i pojawiają się nowe choroby, nowe uzależnienia.
Ale wydaje się, że genezą wszystkich jest tak naprawdę relacja. Relacja między ludźmi, zaburzona w jakiś sposób, w jakimś obszarze.
Też, ale mogą być osoby, które mają dobre relacje, na przykład. Mogą mieć świetną rodzinę, wielu przyjaciół, a jednocześnie być osobami uzależnionymi. Problem leży w każdym człowieku. Każdy człowiek jest, to co my mówimy językiem religijnym, grzeszny, czyli że człowiek jest niedoskonały i to powoduje, że jesteśmy skupieni na sobie, że szukamy swojego szczęścia, jesteśmy wpatrzeni w siebie i gdy nam się wydaje, że świat nas źle przyjmuje, źle ocenia, ludzie nas odrzucają, no to wtedy szukamy sposobu, żeby uleczyć swoje emocje, poprawić swoje samopoczucie. No i wtedy ktoś po coś sięga albo czymś się zajmuje, żeby poczuć się lepiej. No i wtedy się pojawia uzależnienie. Dzisiaj na przykład to może być uzależnienie od smartfonów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zabraknie nam smartfona, czy mamy wtedy...
Syndrom odstawienia.
Odstawienia właśnie. To jest otwarta furtka do tego, żeby mogły pojawić się nowe uzależnienia, ponieważ to człowieka niszczy jego więzi, relacje, zniszczy czas. Może się pojawić hazard, narkotyki, może pojawić się alkohol.
To spotkanie jest spotkaniem ogólnopolskim, które odbywa się raz w roku, ale na co dzień w Licheniu można po pomoc się zwrócić.
Zawsze można się zwrócić. My pracujemy 7 dni w tygodniu. Można skontaktować się z nami telefonicznie czy mailowo, czy nie osobiście przyjść, dlatego że u nas mamy i terapeutów, i psychologów. Jestem duszpasterzem, więc świadczę pomoc duszpasterską po to, żeby motywować do zrobienia czegoś, do terapii, do zajęcia się swoimi problemami, znalezienia grupy wsparcia, no i próbowaniu naprawienia swojego życia.
Przychodził ten cień nad brgami snu, jak wczesny deszcz, spragnione usta me. Powiał silnie wiatr w martwych okien. On wiedział, że ukryłem w dłoniach ból. Dotknął powiek balsamem śniady. Sadów toń. Został ten lniany dzień, nad nim płowa twarz. Po środku drogi stałem, wpatrzony w nieba kres. Dotknął powiek balsamem śniady chąb. Po imieniu wezwał mnie głosem jasnym jak czas.
Poznańscy pielgrzymi zdążyli już ochłonąć po zdobyciu Jasnej Góry. Zapewne każdy z nich ma jednak nadzieję, że owoce wypracowane podczas drogi będą im towarzyszyć w codziennym życiu. O trudnych powrotach do normalności i motywacjach, które dodają sił, Sandra Soluk rozmawiała z pielgrzymami grupy szóstej, nazywanej Grupą Wyciszenia.
Cześć, mam na imię Zosia.
Szłaś w tym roku w grupie wyciszenia, czyli w takiej, która podczas marszu nic do siebie nie mówi. Za to bardzo dużo mówiło się o tej grupie. Powiedz, dlaczego ją wybrałaś?
Kilka lat wcześniej pielgrzymowałam z taką, nazwijmy to, tradycyjną grupą pielgrzymkową, a później też przed takim momentem w moim życiu, kiedy potrzebowałam też takiej ciszy, potrzebowałam sobie przemyśleć pewne sprawy. Tak od 3 lat zostałam w tej grupie i odnajduję się w tym i myślę, że to jest taki dobry czas na taki głębszy kontakt z Panem Bogiem. Zaskakuje mnie rok w rok. Nie da się przewidzieć, ja też staram się jakoś nie nastawiać na to, co to będzie na tej pielgrzymce, co będę tam przeżywać, tylko oddać to wszystko w ręce Pana Boga i zaskakuje co roku.
A co jest najpiękniejsze w pielgrzymowaniu?
Powiedziałabym, że dobrość drugiego człowieka, że przez to też objawia się miłość Pana Boga, ludzi, z którymi pielgrzymujemy, ale myślę, że przede wszystkim te ludzie, którzy są na trasie, nas goszczą, otwierają przed nami swoje domy, a wcale nie muszą tego robić, oni to robią z dobrego serca, nam się nic nie należy jako pielgrzymom, też jesteśmy dla nich obcy, a mimo wszystko robią to i to jest coś pięknego dla mnie. W tym się ukazuje taka jedność Kościoła.
10 dni pielgrzymowałaś, przeszłaś 300 kilometrów z Poznania do Częstochowy, udało się. I powiedz, czy na miejscu spotkało Cię to, czego oczekiwałaś i czy w ogóle miałaś jakiekolwiek oczekiwania?
Trudne pytanie. Na Jasną Górę wchodziłam już 9 raz, więc trochę mogłam się spodziewać, co mnie tam zostanie. Hej, jestem Ela, a z drugiej strony wydaje mi się, że każdy z tych pielgrzymek niesie ze sobą inne doświadczenia. Inne doświadczenie w drodze i inne doświadczenie u tego celu. Poprzednie lata nastawiałam się raczej właśnie na to, że to wejście będzie nie wiadomo czym. A w tym roku świadomie podjęłam decyzję, że nie chcę mieć oczekiwań. No a okazało się, że właśnie to wejście na Jasną Górę z taką wspólnotą, jaką stworzyliśmy w grupie i z tymi wszystkimi intencjami, które nosiłam, było bardzo wzruszającym momentem i rzeczywiście takim zwieńczeniem tej drogi.
Dzień dobry, nazywam się Bartosz Jańczyk.
Bartku, ty w grupie szóstej poznańskiej pieszej pielgrzymki kierowałeś ruchem, czyli dbałeś o bezpieczeństwo grupy, która z tobą szła. Powiedz, czy ty mogłeś też przeżywać tę pielgrzymkę w taki duchowy sposób?
Tak, na pewno, dlatego że też staraliśmy się wybierać trasy takie, które będą na takich peryferiach, jakimiś lasami, jakimiś łąkami, z dala od cywilizacji, potocznie mówiąc, tak żeby była ta cisza, wiadomo, zawsze na posterunku, ale jednak miałem dużo momentów takich, gdzie mogłem wyciszyć się i w spokoju pomyśleć.
A kiedy zobaczyłeś w końcu Jasną Górę, to co poczułeś, co pomyślałeś?
No chyba tak, każdy jesteśmy, mamy taką ulgę, że doszliśmy. No i no wiadomo, to nie jest koniec, bo pielgrzymka jest całe życie i nie można, nie wiem, modlić się tylko przez 10 dni, okej, teraz rok odpoczynku. Nie, rok w rok, całe życie generalnie wędrujemy. A ten czas pielgrzymki po prostu jest dla nas takim momentem, gdzie możemy się bardziej skupić właśnie na tej modlitwie, poukładać sobie wszystkie rzeczy.
Mam na imię Jowita.
Który aspekt pielgrzymowania był dla Ciebie najtrudniejszy? Fizyczny, duchowy, milczenie w tej specjalnej grupie szóstej?
Milczenie na pewno nie, bo ja raczej nie lubię za dużo mówić, więc to było idealne dla mnie, to była dobra grupa. Droga fizycznie właściwie, no była chwilami ciężka, wiadomo, nogi bolały. Duchowo, myślę, że to się przenikało po prostu, ta sfera duchowa z fizyczną. Raz bolały nogi, a raz bolało w środku i różne myśli przychodziły do głowy i coś trzeba się było z nimi uporać, tak samo jak z bólem nóg.
A co pozwalało przetrwać?
No myślę o tym, że już niedługo będziemy u celu. To, że wieczorem zawsze będzie można gdzie rozprostować nogi, odpocząć, może się umyć. No i no nie wiem, taka jakaś ufność w to, że ktoś nad nami czuwa i zawsze ktoś się będzie o nas troszczył.
Wzywałem, tyś mi odpowiedział, dałeś mi duszy. Twe słowa śpiewać będą od tym droga. Powiedzą, jak wielka jest ta miłość. W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię. W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę. Sławić będę imię Twe. Z radwą wielną miłość do mnie. Z radwą wierną miłość do mnie.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który dziś m.in. zdradza swój sposób na dobrą i owocną modlitwę.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus, który umarł za nas, zmartwychwstał i żyje i zaprasza każdego z nas, abyśmy Go naśladowali. Drodzy radiosłuchacze, poza nami kolejny tydzień życia, o tyle jesteśmy młodsi dla nieba i dzisiaj liturgia słowa, szczególnie Ewangelia, zaprasza nas, abyśmy jak uczniowie, jak apostołowie Jezusa zadali Mu jedno pytanie. Prawdopodobnie w wielu prośbach zwracamy się do Jezusa o łaskę zdrowia, o dobrą pogodę itd., itd., ale dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który przebywa w jakimś miejscu i modli się, a kiedy skończył się modlić, jeden z Jego uczniów zwraca się do Niego z taką oto prośbą. Panie, naucz nas modlić się. Bardzo konkretna prośba i warto być może w tym miejscu zapytać samych siebie, ile razy my w naszym życiu prosimy naszego Pana o ten dar. Może w ogóle, bo nie zdajemy sobie nawet sprawy, że mamy z modlitwą problem. Nie wiem jak Wy, drodzy radiosłuchacze, ale ja mam problem z modlitwą, tak? Jako kapłan, jako osoba konsekrowana, jako zakonnik, mam niejednokrotnie problem z modlitwą. I modlitwa wcale nie jest łatwa, ona jest walką, walką ze sobą samym, walką ze swoim nastawieniem, trudnościami dnia codziennego. W końcu modlitwa również jest walką ze złym duchem, bo przecież Jemu bardzo na tym zależy, abyśmy się nie modlili. Czym zatem jest modlitwa, jeżeli proszę, naucz mnie Panie modlić się tak jak Ty modliłeś się? Powiedzmy też od razu, że modlitwa nie jest techniką, nie jest czymś naszym, ona jest darem. Pewnie, że pewne rzeczy, metody mogą pomóc nam w modlitwie, ale modlitwa to nie jest dzieło ludzkie, przede wszystkim jest darem naszego Pana. Powiedzmy również tutaj w wielkim skrócie, że nie wystarczy trochę treningu, aby lepiej się modlić, aby opanować pewne niemalże sztuczki magiczne, aby nasza modlitwa była lepsza, czy też pozbyć się pewnych trudności w modlitwie, chociażby rozproszeń. Modlitwa wręcz zakłada je. Czymże jest modlitwa? Spójrzmy na chwilę do katechizmu Kościoła katolickiego, który w ten sposób mówi o modlitwie. Jest ona wzniesieniem duszy do naszego Boga lub prośbą skierowaną do Niego. Modlitwa to dar Boży, mówi dalej katechizm Kościoła katolickiego. On, Pan, pierwszy nas szuka i prosi również nas o to, aby dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. I może, drodzy radiosłuchacze, tutaj rodzi się kolejne pytanie. Dlaczego mam się modlić? I bardzo szybko możemy i prosto odpowiedzieć, ponieważ podczas modlitwy Bóg pragnie nam dawać samego siebie. I również, ponieważ Jezus modlił się i to dużo jak za chwilę zobaczymy. Mamy się również modlić, aby zrealizować cel swojego życia, czyli świętość, bo tylko wówczas będziemy szczęśliwi. Święty już dzisiaj Jan Paweł II tak pisał w jednym ze swoich listów skierowanych do nas, do ludzi, którzy zostali ochrzczeni w imię naszego Boga i Pana. Oto jego słowa. Dobrze jednak wiemy, że także modlitwy nie należy uważać za coś dokonanego. Modlitwy trzeba się uczyć wciąż na nowo, niejako przyswajając sobie tę sztukę od samego boskiego mistrza, jak pierwsi uczniowie: Panie, naucz nas się modlić. W modlitwie toczy się ów dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi. To On prosi nas: wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Nasze chrześcijańskie wspólnoty powinny być zatem prawdziwymi szkołami modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe urzeczenie serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach docesznych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle Bożego zamysłu. Tak, modlitwa nie wyrywa nas z tego świata. Ona pomaga nam być światłem i solą dla tego świata. Zobaczmy, że jeżeli wiara jest przylgnięciem do Chrystusa i powierzeniem się Jemu, to modlitwa jest samym oddaniem się i poświęceniem się Jezusowi, aby być ciągle na nowo przez Niego przyjmowanym i przemienianym. Modlitwa ma również swoje etapy, z takim radosnym etapem entuzjazmu, modlitwy bez trudu, aż po okres oschłości i trudu. I to jest bardzo ważny etap modlitwy, aby w niej również wzrastać. Temat modlitwy jest dosyć dobrze opracowany, jest mnóstwo dobrych materiałów i książkowych, i audiowizualnych, i w internecie, chociażby Modlitwa w drodze. Wystarczy wpisać to hasło w przeglądarce internetowej, aby również pomóc sobie w modlitwie. Ale, drodzy radiosłuchacze, jeżeli szukamy dobrego podręcznika szkoleniowego na temat modlitwy, jak się modlić, to zachęcam, abyśmy wzięli do ręki Pismo Święte, Biblię. Dlaczego? Ponieważ ona nie tyle daje nam treść samych modlitw, też oczywiście, ale przede wszystkim Słowo Boże jest świadectwem tego, jak i dlaczego mamy się modlić. W liście do Rzymian Święty Paweł przepięknie mówi o darze Ducha Świętego. Trzymaliście Ducha przybrania za synów, w których możemy wołać Abba. Podobnie też Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, to On, Duch Święty, wstawia się za nas w błaganiach, których nie jesteśmy w stanie wyrazić. Słowo Boże podpowiada nam: nie martwcie się, że wam nie wychodzi. Wydajcie Jezusowi czas, swoje miejsce, bądźcie Mu wierni, a wtedy On, Duch Święty, sam was modlić się będzie. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, na Jezusa. Ewangelia ukazują nam niejako dwóch Jezusów. Jezusa aktywistę, widzimy Go karmiącego głodnych, uzdrawiającego chorych, uwalniającego od złych duchów. Jezus, który nieustannie jest w kontakcie z innymi ludźmi, a takiego Jezusa czekały tłumy. Ale również widzimy Jezusa wycofanego, Jezusa, który jest w samotności, który szuka miejsc ustronnych, aby być z Ojcem. Zobaczmy, 30 lat Jezus spędza w Nazarecie, gdzie żyje w ukryciu. Nagle następuje ten wyjątkowy moment ogłoszenia, kim On jest. Przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela i co robi Jezus? Wycofuje się na pustynię. Znowu idzie, by być sam. Idzie, aby modlić się. I wielu mogłoby powiedzieć: Panie, tylu na Ciebie czekało, tylu na Ciebie czeka, tyle jest potrzeb, a Ty co robisz? Dlaczego znowu odchodzisz na miejsce pustynne? Dlaczego nas pozostawiasz? Modlitwa w życiu Jezusa była najważniejsza, bo modlitwa dla Jezusa była momentem spotkania z Ojcem. Jakże Jezus musiał się modlić, skoro apostołowie patrzą na Niego i są zachwyceni Jego postawą, zachwyceni Jego skupieniem i proszą Go: naucz nas modlić się. Do tego tematu modlitwy Jezusa i naszej modlitwy wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Naprawdę nie umiłujesz. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. Do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. Skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. To skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko. To skrzydeł anielskich uśnięcia.
Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. To również dzisiaj nasza prośba, z którą zwracamy się do Jezusa. Słowo Boże, Ewangelie w wielu miejscach ukazują nam naszego Pana, który modli się. Jaka jest Jego modlitwa, której również i my mamy się uczyć? Widzimy Jezusa, który błogosławi, który uwielbia, ale również który kontempluje. Widzimy Jezusa pełnego wdzięczności, uwielbienia i radości. Słowo Boże ukazuje nam również Jezusa, który praktykuje modlitwę wstawienniczą, na przykład za Piotra, aby nie ustała jego wiara. Prosi Ojca, aby zesłał Ducha Świętego. Przepiękną modlitwą jest modlitwa kapłańska zapisana w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Ale widzimy również Jezusa, który jest pogrążony w smutku, przeżywa niepokój, przerażenie, trwogę. To modlitwa Jezusa w Getsemani. Przecież Jezus jest również prawdziwym człowiekiem. Również Jezus mówi nam, że tylko na modlitwie mamy możliwość bycia uwolnionymi od złego ducha, od jego wpływu. Ten rodzaj złych duchów, czytamy w Ewangelii, według świętego Marka, można wyrzucić wyłącznie modlitwą i postem. Modlitwa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Właśnie ona jest źródłem mocy, aby kroczyć za Jezusem i nie wpadać w pułapki złych duchów. Jezus również mówi nam, aby na modlitwie nie być gadatliwym. To kazanie na górze. I być również pewnymi wysłuchania, że Ojciec na pewno da nam to, co jest potrzebne dla naszego zbawienia, a przede wszystkim, kiedy będziemy Go prosić, da nam Ducha Świętego. Ukazuje nam również Jezus skuteczność modlitwy wspólnotowej, gdzie dwaj lub trzej wspólnie proszą, tak są zgodni w prośbie. Tak się mamy modlić. Mamy się modlić również o nowych robotników na żniwie Pana, o nowe powołania. Co więcej, Jezus również zachęca nas do trudnej modlitwy, a mianowicie do modlitwy za nieprzyjaciół i prześladowców. Trudna modlitwa, aby stawiać się za tymi, którzy nas krzywdzą, którzy w jakikolwiek sposób nas ranią. Mamy modlić się również w Jego imię, a to zakłada żywą relację z naszym Bogiem i Panem. W końcu, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. To modlitwa, która składa się z 7 próśb. Pierwsze 3 dotyczą Bożego Królestwa, a 3 ostatnie dotyczą przebaczenia i zwycięstwa nad złem. Pośrodku zaś znajduje się prośba o chleb codzienny. Kiedy również patrzymy na apostołów, oni również dużo modlą się. Dzieje apostolskie ukazują nam to przepięknie, jak trwają jednocześnie i w zjednoczeniu na modlitwie razem z Maryją i w darze otrzymują Ducha Świętego. Również Piotr i Jan zostają uwolnieni na skutek modlitwy wstawienniczej wspólnoty Kościoła. Kiedy patrzymy dalej w Słowo Boże, w Nowy Testament, to również dostrzegamy świętego Pawła jako człowieka modlitwy. On zachęca wspólnoty, aby modliły się zawsze dniem i nocą i to w każdej potrzebie. A w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy, co robi Paweł i Sylas, kiedy są wtrąceni do lochu najgłębszego o północy, kiedy są zakuci w kajdany, czyli kiedy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, kiedy mogliby przeklinać swoje życie, to co ich spotkało. A co oni czynią w tej najtrudniejszej sytuacji? Modlą się, śpiewają hymny Bogu dziękczynne. I tutaj zachęcam was, abyście spojrzeli do owego 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, aby zobaczyć skutek modlitwy. To jest bardzo konkretna podpowiedź dla nas. Co my możemy robić, prawdopodobnie kiedy również znajdziemy się albo znajdujemy w bardzo podobnych sytuacjach, kiedy wszystko zdaje się krzyczeć, jesteśmy przegranymi. Modlitwa powinna być pierwszą rzeczą w naszym życiu. Kiedy pytamy się o modlitwę, to pytamy się o miłość do naszego Boga i Pana. Bo w jaki sposób okazać miłość Bogu, wdzięczność, że jest, że jesteśmy Jego uczniami? Właśnie poprzez poświęcenie czasu na modlitwie. A na modlitwie najbardziej chodzi, aby się spotkać z Nim samym. Aby spotkało się serce z sercem. A kiedy brakuje modlitwy albo rezygnujemy z niej, to prawdopodobnie, drodzy radiosłuchacze, nie kochamy Boga. Albo kochamy Go wciąż za mało. Nie modlić się, to powiedzieć Bogu prosto w oczy naszemu Jezusowi: nie mam dla Ciebie czasu. Kocham Cię bardzo, ale wiesz, nie znajduję dzisiaj dla Ciebie czasu. I praktyka świętych, praktyka tych, którzy spełnili się w tym życiu tutaj również ziemskim, ukazuje nam, że im bardziej zaganiani, im bardziej obładowani, obarczeni różnymi zadaniami, tym bardziej zatopieni w modlitwę. Dlaczego? Ponieważ w modlitwie otrzymywali Boże oczy, by na to wszystko, co czynią, patrzeć Bożymi oczami i z perspektywy wieczności. Prawdopodobnie, na pewno możemy powiedzieć, ona dawała im siłę do dźwigania ciężkiego, codziennego również krzyża. Dawała im siłę do pokonywania różnych trudności. Drodzy radiosłuchacze, być może ktoś może mi zadać pytanie, a ksiądz dużo się modli? Mogę powiedzieć, że tak i nie. Modlę się kilka razy też dziennie, ale wciąż za mało. A w jaki sposób się modlę? Chcę wam również pozostawić pewną metodę modlitwy. Jeżeli mamy, powiedzmy, 15 minut czy 20 minut czasu wygospodarowanego na modlitwę, to warto ten czas podzielić na kilka części. Pierwsza część dziękczynna. Znajdujmy czas, jak Jezus, na dziękczynienie, na uwielbienie. Dlaczego? Ponieważ wówczas odkrywamy, że naprawdę jesteśmy bogaci. Może nawet posiadając niewiele. ale mamy dużo darów naszego Boga i Pana. I modlitwa dziękczynna otwiera nam oczy na bycie obdarowanymi. Druga część modlitwy to część przebłagalna. To jest modlitwa skruchy. Panie, zmiłuj się nade mną, bo jestem grzeszny, słaby. Taka modlitwa chroni moje serce przed pychą, przed wywyższaniem się, przed patrzeniem na siebie jako lepszego od innych wyżej stojącego. Taka modlitwa chroni również przed poniżaniem drugiego człowieka. Modlitwą przebłagania w sposób szczególny jest modlitwa leżenia krzyżem. Modlitwa wyjątkowa. Modlitwa, w której modli się całe nasze ciało. Modlitwa uniżenia, której bardzo nienawidzi zły duch. Zachęcam Was, abyśmy również jak dzieci z Fatimy leżeli krzyżem, dotykali czołem ziemi i tak trwali w uniżeniu. Panie, zmiłuj się, nie jestem lepszy. A następnie kolejna część modlitwy to modlitwa ciszy i prośby o słowo od naszego Pana. My często mówimy, modlę się, ale Bóg mi nie odpowiada. Nie, Bóg mówi, ale właśnie wtedy mówi, kiedy my wchodzimy w ciszę, kiedy trwamy przed Nim z takim nastawieniem, mów Panie, bo sługa Twój słucha i Pan odpowiada. To modlitwa trudna, ponieważ my nic nie robimy, a mamy tylko trwać, ale modlitwa błogosławiona, która dotyka serca. I ostatnia część modlitwy to modlitwa wstawiennicza, by wstawiać się w potrzebach innych ludzi, całego też świata. W naszym czasie wyjątkowa modlitwa to modlitwa o pokój, przecież ona zmienia świat. I drodzy radiosłuchacze, zachęcam każdego z nas, abyśmy w tym tygodniu zaglądali często do Księgi Psalmów i na pewno każdy z nas odnajdzie się w którymś z nich. To jest modlitwa, tam znajdziemy modlitwę prośby, ale również modlitwę wołania, czy też krzyczenia do naszego Boga o zmiłowanie. Zachęcam, módlmy się. Kiedy my wołamy, Panie, naucz nas się modlić, to oto od Niego otrzymujemy Księgę Słowa Bożego. Niech ona będzie dla nas przewodnikiem w modlitwie. Pamiętajmy, że najlepszym treningiem modlitwy jest modlitwa. Pamiętajmy o sobie codziennej właśnie modlitwie i życzę Wam błogosławionego tygodnia.
A my usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Kłaniam się nisko w imieniu całego zespołu, który przygotował dzisiejsze Między Niebem a Ziemią. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między Niebem a Ziemią.